centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Minęła godzina 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o rewitalizacji. Rewitalizacja w takim potocznym rozumieniu jako remonty budynków, choć to zupełnie coś innego, albo powiedziałabym to coś więcej. I dzisiaj na tym temacie się skupimy, też dlatego, że spore pieniądze będą przeznaczone właśnie na cel rewitalizacji. O tym wszystkim dzisiaj będziemy mówić do godziny 15. Przedstawię moich gości dzisiaj. Ze mną w studiu pani Róża Malik, burmistrz Pruszkowa.
Witam.
Pani Małgorzata Stelnicka, zastępca naczelnika Wydziału do Spraw Europejskich Urzędu Miasta Opola.
Dzień dobry państwu.
Pan Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
Dzień dobry państwu.
Oraz pan Dariusz Kantor z Wydziału Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla.
Dzień dobry.
I najpierw porozmawiamy o rewitalizacji, ale tak szerzej, a w zasadzie cofniemy się do tego, co już było. Panie Tomaszu, od pana zacznę. Jak ta rewitalizacja się zmieniała w województwie i na co były konkretnie pieniądze przeznaczane w tej minionej perspektywie, a na co będą przeznaczone w tej obecnej, to o tym za chwilę. Najpierw podsumujmy to, co już za nami.
Tak, w latach 2007-2013 mieliśmy 20,5 miliona euro dostępnych na obszar dotyczący rewitalizacji. On był skierowany do miast, zresztą podobnie w nowym okresie programowania, to jest specyfika rewitalizacji, że ona jest skierowana do obszarów miejskich wyłącznie. Był szereg różnych inwestycji realizowanych w naszym województwie. Była wydzielona pula środków dla 5 miast subregionalnych, tych najważniejszych, największych w naszym województwie, czyli miasto Opole, Klucz, Bork, Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle. I był przeprowadzony konkurs dla pozostałych miast. Zostały wybranych 10 miast, które otrzymały swoją pulę środków. W ramach poszczególnych pól środków były składane wnioski na realizację inwestycji na danym terenie. Te wnioski mogły składać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale szereg różnych instytucji, które chciały realizować projekty na terenie danych miast. To są organizacje pozarządowe, mogli przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, kościoły. I powstawały inwestycje, które polegały przede wszystkim na właśnie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, można tak w ten sposób
określić. Ale w rozumieniu właśnie remontów, kwestie techniczne wchodziły raczej pod uwagę?
Przede wszystkim tego typu inwestycje były realizowane. Tak, tak, tak.
Teraz wiele się zmieni pod tym
Wiele się zmieni w nowym okresie programowania, bo oczywiście te inwestycje w dalszym ciągu będą możliwe, ale ich charakter musi się zmienić. Inwestycje w nowym okresie programowania będą realizowane pod kątem społecznym. Obszar rewitalizacji to jest obszar realizowany w ramach tak zwanego celu tematycznego 9. On się tyczy ogólnie mówiąc włączenia społecznego.
Mam wrażenie, że zaraz po innowacji rewitalizacja to jest drugie słowo klucz w tej perspektywie. Czy się mylę?
Tak, ono, znaczy, bo ja mówię o tym, że ono jest w ten sposób ukierunkowane, ale ono tak naprawdę ma jeszcze szerszy charakter. Bo stricte,
szerszy niż innowacje, tak?
Szerszy niż to, o czym do tej pory powiedziałem.
Do tej pory. Czyli bo chyba nie ma nic szerszego niż innowacje.
Wymiar społeczny to jest oczywiście takie motto przewodnie rewitalizacji i na to są w regionalnym programie operacyjnym właśnie wydzielona pula środków, większa niż dotychczasowa, bo 30,6 miliona euro. Ale tak naprawdę ta rewitalizacja, przede wszystkim dla ministerstwa, ona ma jeszcze szerszy charakter, bo nie mówimy tylko o takiej infrastrukturze społecznej, takiej, która wprost jest na ten obszar wykorzystywana, ale ona może mieć znacznie szerszy charakter. Na przykład drogi mogą mieć też wymiar rewitalizacyjny. E-usługi, kwestie dotyczące rynku pracy. To wszystko może mieć wymiar rewitalizacyjny, a to, co tak naprawdę będzie miało ten wymiar, będzie zdefiniowane, czy w dużej mierze będzie uzależnione od tego, jaki kształt będą miały ostatecznie wytyczne ministerialne w tym obszarze.
Czyli znowu dobrze trzeba uzasadniać.
Dobrze trzeba uzasadniać i wpisywać się w to, co nakreśli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że ministerstwo przekazuje dodatkową pulę środków, która będzie dostępna dla tych wszystkich, którzy będą chcieli realizować projekty. Czyli oprócz tych 30,6 miliona euro, które mamy w regionalnym programie operacyjnym, ministerstwo dokłada środki z budżetu państwa, które będą mogły wykorzystywać samorządy i które będą stanowiły współfinansowanie inwestycji, co oczywiście pomniejsza wkład własny wymagany przez beneficjentów, jeśli pozostaniemy na tym podstawowym poziomie współfinansowania, ale nakłada dodatkowe obowiązki. Czyli musimy się wpisać w te założenia, które donor nakreśla. Mhm. Czyli w tym przypadku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Pani burmistrz, będzie łatwiej te środki pozyskać, czy wręcz przeciwnie? I co do tej pory, czy te środki na rewitalizację były w Pruszkowie wykorzystywane? Oczywiście były.
Nie były? Byliśmy zbyt małym miastem i się nie łapaliśmy w te
To może
kryteria.
Będą w takim razie.
Tylko, że wszyscy myślą dotychczasowymi kategoriami, prawda, że rewitalizacja to mam tylko mieć stary, zrujnowany budynek i go sobie wyremontować i jest zrewitalizowany. Absolutnie to jest rewolucja w myśleniu. To jest takie szeroko rozumiane zapobieganie wykluczeniu.
Czyli ten aspekt społeczny.
Aspekt społeczny, jak to mówi, no to jak wy chcecie z takiego działania drogi remontować, nie? To jakaś bzdura. Natomiast wczoraj udałam się pieszo do mojej jednostki w mieście Pruszkowie, oczywiście na wysokich obcasach, i stwierdziłam, że to jest po prostu horror, te wszystkie chodniki z tymi potężnymi krawężnikami, jak na czymś takim ma się poruszać osoba niepełnosprawna. I żeby droga się załapała do takiego właśnie programu rewitalizacji, to ona albo musi mieć prześwietną ścieżkę rowerową, taką dostępną, albo jakieś takie udogodnienia dla niepełnosprawnych, albo jakieś takie ostrzegawcze różne historie.
Czyli znowu trzeba to dobrze wpisać w jakąś
całość. Tak, żeby sprzyjała temu pomysłowi, że nikt nie może być wykluczony na przykład z ruchu ulicznego, bo są nieobniżone przejścia dla pieszych, bo coś tam. Ale to ma działać w każdym obszarze. To ma jakby sprzyjać wyciąganiu z tego wykluczenia wszystkich grup społecznych, od bezrobotnych po niepełnosprawnych, po starszych. Także tutaj pole do popisu jest wielkie, tylko trzeba zmienić sposób myślenia na ten temat. To jest takie trudne, bo w tej chwili chciało się dostać pieniążki z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. No się pisało na A4 karteczkę. Droga ma być taka szeroka, taka długa i taka podbudowa. I było. Natomiast tutaj trzeba rzeczywiście zmienić sposób myślenia nie tylko swój własny, tego wnioskodawcy konkretnego, ale również całej branży budowlanej. Już rozmawialiśmy dosyć dawno z projektantami, którzy na przykład w naszej gminie zajmują się projektami drogowymi, że trzeba teraz te drogi, które jeszcze planujemy w najbliższym czasie robić, już wpisaliśmy to do wieloletniej prognozy finansowej, trzeba po prostu zupełnie inaczej projektować. I od razu sobie projektanci przypomniałem, tak, jak byliśmy w Holandii, to widzieliśmy takie rozwiązania, jak byliśmy
trzeba
w Brukseli,
czerpać,
to widzieliśmy
trzeba czerpać
takie.
Wzorce, pani burmistrz.
Ale no musimy myśleć inaczej.
Kędzierzyn skorzystał z tych pieniędzy już minionych, tak? Bo został wymieniony jako to jedno z dużych miast regionu, zatem na co te pieniądze konkretnie były wykorzystywane?
Tak, Kędzierzyn-Koźle skorzystał ze środków RPO, które właśnie się kończy. I tu o tyle dobrze, że skorzystała nie tylko gmina Kędzierzyn-Koźle poprzez rewitalizację ulicy Targowej, monitoring Starego Miasta, ale również starostwa powiatowe, które wyremontowało szkołę średnią, liceum ogólnokształcące, szkoła muzyczna i zabytkowy kościół w Koźlu.
Czyli także też rozstrzał budynków jest
tak,
dosyć duży.
I beneficjentów także, co cieszy.
Mhm. Natomiast w Kędzierzynie, co ciekawe, przez ostatnie dni odbywała się konferencja Miasta XXI wieku, zdaje się. To konferencja organizowana przez Uniwersytet Opolski. Jak ta wizja tam została przedstawiona? To znaczy, jaki Kędzierzyn powinien być, żeby spełniać te warunki miasta XXI wieku?
No, Kędzierzyn-Koźle nie był przedmiotem tej konferencji. Rewitalizacja była. No cóż, zwrócono nam uwagę na to, żebyśmy skupili się na takich czterech płaszczyznach rewitalizacji, czyli ekonomicznej, przestrzennej, kulturowej i właśnie tej społecznej, która jest tutaj podkreślana. No i na tych płaszczyznach będziemy opierali swoje diagnozy i swój lokalny program rewitalizacji, ale też definiowali projekty, które zamierzamy składać.
Sporo jest do zrobienia.
Jest sporo do zrobienia, ale ta część społeczna, tak jak mówię, jest, tak jak powiedziała pani burmistrz, zupełnie nową taką sferą i takim wyznacznikiem jakości tych projektów, bo to właśnie ludzie będą miernikiem tego, czy rewitalizacja się udała, tak? Bo ona ma być jakościowo właśnie dobra dla ludzi.
Jak Opole ma się stać miastem XXI wieku?
Ja myślę, że Opole już jest miastem XXI wieku.
Pod kątem rewitalizacji.
A może być tylko jeszcze może być bardziej tylko lepiej, miastem, tak, XXI wieku. Oczywiście tak, no, miasto ma doświadczenie w korzystaniu z tych środków na rewitalizację, bo w poprzedniej perspektywie też tę pulę środków miało przydzieloną i tu podobnie jak w Kędzierzynie Koźlu, tych beneficjentów, którzy z tych środków skorzystali, było więcej niż tylko samo miasto Opole, bo i Uniwersytet Opolski korzystał z tych środków i też Kościół na Górce jest wyremontowany w ramach rewitalizacji, ale powstały piękne przestrzenie dla mieszkańców, czyli mówimy o Wyspie Bolko, tak? Całe to zagospodarowanie i też ta idea będzie nam trochę przyświecała w wykorzystaniu tych środków w ramach tej perspektywy. Chodzi o to, żeby wykorzystywać te środki na tworzenie takiej przestrzeni, w której się będą rozwijały usługi społeczne, ale też na tworzenie takich miejsc integracji społecznej, tak? Dla mieszkańców, dla wszystkich osób i żeby te miejsca były dostępne dla różnych grup, o których tutaj już Państwo mówili, tak? Mówimy o tym włączeniu społecznym, ale też mówimy o aktywizacji zawodowej, żeby tych ludzi, którzy mają dzisiaj kłopoty z integracją ze społeczeństwem, spróbować zaangażować w pewne inicjatywy, które pozwolą im wrócić nie tylko do takiej aktywności społecznej, ale też do aktywności zawodowej. Gdyby nam się to udało, to uważam, że byłoby to bardzo dużym sukcesem.
To o tych konkretnych projektach jeszcze za chwilę, ale panie dyrektorze, co do tej pory było błędem? Czy w ogóle możemy mówić o błędach, jeżeli chodzi o rewitalizację już w tej minionej perspektywie? Bo pojawił się taki raport niejako podsumowujący to, co do tej pory w rewitalizacji udało się zrobić. To raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i tam zostały wskazane błędy. I napisano, że głównym błędem, jaki do tej pory popełniano, to brak spójnych programów rewitalizacji tworzonych przez poszczególne gminy, słaba koncepcja w ogóle, która właśnie nie była spójna, no i brak tego aspektu społecznego, raczej wyrywkowe działania i brak spójności.
Znaczy, ja bym tego nie nazwał błędem, tylko takie było podejście w tym poprzednim okresie programowania. To był pierwszy okres, kiedy w ten sposób wykorzystywaliśmy środki, kiedy poszczególne gminy czy miasta, które chciały wykorzystywać środki, musiały stworzyć programy rewitalizacji. Mamy doświadczenia właśnie wynikające z tego okresu i one są wykorzystywane, te doświadczenia. Znaczy lokalne plany rewitalizacji w tym nowym okresie programowania będą tworzone też na podstawie wytycznych, które no, w pierwszej kolejności stworzy Ministerstwo Infrastruktury, ale w drugiej kolejności samorząd województwa przekaże wytyczne poszczególnym gminom po to, aby właśnie te plany miały jednolity, spójny charakter i odpowiednią miały jakość.
To na jakim etapie jesteśmy w tym momencie?
Jesteśmy na etapie tworzenia, znaczy nie my, ministerstwo jest na etapie tworzenia swoich wytycznych. Jest pierwsza wersja, która podlegała konsultacjom. Te konsultacje zostały zakończone, czekamy na tą ostateczną wersję, a na tej podstawie ostatecznej wersji my przygotujemy wytyczne nasze. Planowaliśmy, aby do końca tego roku tak naprawdę przeprowadzić konkurs właśnie na te plany rewitalizacji, bo to będzie pierwszy etap realizacji.
Poszczególne gminy, tak? Do końca roku
miasta, tak. Poszczególne miasta, które będą chciały realizować projekty, będą musiały przygotować plany rewitalizacji. Wychodzi na to, że z uwagi na opóźnienia, które ma ministerstwo, że to już będzie niemożliwe, ale będziemy chcieli to zrobić generalnie jak najszybciej, czyli załóżmy w pierwszym kwartale przyszłego roku ogłosić i wybrać, czy zatwierdzić plany rewitalizacji poszczególnych miast po to, aby na podstawie potem tychże planów realizować w dalszej kolejności.
Ale czy znowu rozmawiamy o dużych miastach, takich jak Opole, Kędzierzyn, czy na przykład Pruszków spokojnie też będzie mógł...
Teraz
już wszystko.
Mamy nowe podejście do tego obszaru, tak. Czyli będzie, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, wydzielona pula środków dla tych 5 największych miast subregionalnych, bo one jednak mają specyficzny charakter i znaczenie dla społeczności, nie tylko lokalnej, ale subregionalnej. Natomiast wszystkie pozostałe miasta będą dopuszczone do pozostałej puli środków, czyli nie tak jak w poprzednim okresie konkurs dla 10 miast, które będą najlepsze, tylko wszystkie miasta będą mogły
realizować inwestycje. O jakich pieniądzach
mówimy? 30,6 miliona euro to jest cała pula regionalnego programu operacyjnego i na ten obszar, a decyzja, która stoi przed nami, ma polegać na tym, jaki będzie podział środków pomiędzy właśnie te miasta subregionalne, a pozostałe miasta.
A czy to już będzie zależało od tego, jakiego rodzaju będą stworzone poszczególne plany rewitalizacji, jak będziecie znali potrzeby poszczególnych miast, czy to absolutnie od tego nie jest uzależnione?
W dużej mierze będzie to od tego uzależnione, bo te plany rewitalizacji no właśnie mają być dokumentem wyższej jakości niż te dotychczasowe. To znaczy z tych planów będą wynikać poszczególne inwestycje, które będą realizowane na terenach miast, ale przede wszystkim te inwestycje nie mają wynikać z chęci, potrzeb włodarzy miast, tylko mają wynikać z rzeczywistej sytuacji, czyli w pierwszej kolejności należy dokonać diagnozy sytuacji takiej społeczno-gospodarczej danego terenu i z tej diagnozy tak naprawdę mają wynikać obszary, które mają podlegać rewitalizacji w sensie przestrzennym, ale też infrastruktura, która w dalszej kolejności będzie podlegała inwestycjom.
Pani burmistrz, diagnoza będzie?
Oczywiście, nie możemy przespać tego momentu, tym bardziej, że a w założeniach europejskich jest to, że sytuacja będzie się pogarszać mimo naszych tam optymistycznych założeń, bo z powodu demograficznego zjawiska małej dzietności, starzenia się społeczeństwa, gminy będą popadały w coraz to większe tarapaty, a więc jakby zupełnie nowe założenia są rozdawnictwa tych środków, żeby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, które będą się tylko i wyłącznie nasilać. Bo tych dzieci będzie coraz mniej, starszych ludzi będzie coraz więcej, dochody będą spadały, bo starsze społeczeństwo będzie miało dużo niższe dochody niż ta średnia grupa najlepiej zarabiająca. Nie będzie zstępowalności pokoleń. Więc te wszystkie instytucje, które już powstały, ich utrzymanie będzie dla gminy wielkim ciężarem, a więc jest wielki nacisk położony na termomodernizację, żeby utrzymanie obiektów jak najmniej obciążało gminy, więc na odnawialne źródła energii, żeby tutaj też z kosztów zejść, na innowacyjność w gospodarce, żeby no, jak najlepiej zarabiali ci, którzy najwięcej nam z PIT-ów odprowadzają. No i właśnie ze wszelkimi możliwymi sposobami zapobiegać wykluczeniu, bo im większa jest ta grupa wykluczonych, tym gorsza będzie sytuacja gmin. Im więcej zaktywizujemy bezrobotnych, tym lepiej, tym lepsze będą dochody gminy i również ich sytuacja, mniejsze obciążenie ośrodków społecznych. Też jako społeczeństwo zaczęliśmy już dorastać do tego, żeby dużo mocniej wspierać osoby niepełnosprawne, żeby też ich nie wykluczać. Oni też mogą być aktywni zawodowo i to trzeba zaczynać od małych dzieci, a nie gdzieś tam dopiero w wieku produkcyjnym, bo to się już nic nie da zrobić.
Czyli ten plan rewitalizacji dla Pruszkowa powinien mniej więcej przynajmniej obejmować co konkretnie?
No na pewno musi być w Pruszkowie wsparcie dla osób w wieku starszym, bo my do tej pory nie mamy takich instytucji. Oprócz instytucji opiekunek dziennych, które sprawują swoją opiekę na miejscu w domach, to takiego domu spotkań dla tej grupy wiekowej nie mamy, gdzie by te funkcje były wielorakie i gdzie by na przykład umożliwiały funkcjonowanie zawodowe na przykład z dzieciom ludzi, którzy nie są w stanie funkcjonować zupełnie samodzielnie. No to wtedy taka instytucja dom dziennego pobytu umożliwi to przynajmniej dzieciom i pracować i jednocześnie też w godzinach powiedzmy wieczorowych spełniać te swoje funkcje opiekuńcze jako dzieci. I też aktywizacja starszych ludzi. No, ja rzeczywiście uważam, że świetnie byłoby pracować aż do śmierci. Naprawdę. I obym żyła jak najdłużej. I musimy też to zrozumieć jako społeczeństwo, że to nie chodzi o o jakiś tam ustawowy wiek emerytalny, tylko im dłużej jesteśmy aktywni, tym bardziej jesteśmy sprawni, tym bardziej...
Tym lepiej dla nas i
tym lepiej funkcjonujemy. I to też jakby musi na to być nacisk położony.
W Kędzierzynie Koźlu pierwsze kroki już zostały poczynione, jeżeli chodzi o tworzenie planu rewitalizacji, bo w tym momencie trwają konsultacje społeczne.
Tak, wywiesiliśmy ankietę, którą można wypełniać do końca tygodnia. Jest to ankieta internetowa. I ze wszystkich pytań, które są w tej ankiecie, najbardziej podoba mi się jedno, które wprost pyta, jakiego rodzaju inwestycje mieszkaniec chciałby zrealizować, gdyby miał do wykorzystania 10 milionów złotych.
Pomysły na pewno...
Mam nadzieję, że będą inspirujące i różne, ale to będą takie pomysły właśnie od mieszkańców. Tak? Zobaczymy, czy będą spójne z polityką gminy, zobaczymy, jak do tych pomysłów odnoszą się zapisy poszczególnych programów operacyjnych. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś jeszcze jednego, mianowicie jeśli chodzi o tak zwane DPS, czy domy dziennego pobytu, to tutaj Kędzierzyn-Koźle również otrzymuje sygnały od gmin, które są w granicach subregionu, że liczą na to, że Kędzierzyn-Koźle część tych obowiązków przejmie, tak? Bo one nie są na tyle wydolne, nie mają takiej infrastruktury, na taką infrastrukturę pieniędzy. Natomiast u nas to wygląda trochę inaczej. I może należałoby rozwijać to, co jest, to, co dobrze działa, niż budować od początku tego typu obiekty.
Natomiast w tej ankiecie jeszcze jedna kwestia rzuca się w oczy a propos jakby wskazania obszaru, który wymaga najpilniejszej rewitalizacji, tak. Bo tam też właśnie trzeba po pierwsze chyba zaznaczyć dzielnice, które najpilniej pomocy potrzebują, ale też te konkretne obszary już chyba w ramach dzielnic.
Tak, i tutaj... jakby spodziewamy się tego, że mieszkańcy jednak będą próbowali podkreślić potrzebę interwencji na obszarze, na którym mieszkają, który niekoniecznie musi wymagać takiego wsparcia. Także tutaj to będzie no, niezły problem, myślę, metodologiczny z delimitowaniem takich obszarów, które wymagają rewitalizacji społecznej, niekoniecznie infrastrukturalnej, bo to różnie teraz może być. Póki co udało nam się 6 takich obszarów wewnątrz urzędowo, że tak powiem, określić. Zobaczymy, jak społeczeństwo się do tego
obszarów już konkretnie mowa o dzielnicach, czy poszczególnych miejscach?
Poszczególnych miejscach, bo te obszary nie zawsze obejmują osiedla w swych granicach.
I jeszcze przed przerwą reklamową zapytam o Opole. Też taka ankieta będzie?
Nie wiem, czy będzie taka ankieta. Na razie na pewno takie konsultacje społeczne będą prowadzone i będziemy współpracowali z wszystkimi partnerami z miasta Opola. Jak będziemy już się przygotowywać do zlecenia, tak, przygotowania takiego lokalnego programu rewitalizacji. Natomiast no nie ukrywam, że dla nas kluczowe jednak są wytyczne, które pozwolą nam później sięgnąć po te środki, bo oczywiście nad diagnozą dotyczącą rewitalizacji, o której tutaj już też bardzo dużo Państwo powiedzieli. Pracujemy na poziomie na razie Urzędu Miasta, natomiast mamy już sygnały od partnerów, między innymi właśnie Uniwersytet.
Uniwersytet wskazał południowe dzielnice Opola, tak, jako miejsca, gdzie najbardziej trzeba popracować.
To znaczy tak, no pracuje, tak, Uniwersytet pokazuje pewne obszary i na pewno tę diagnozę już wykorzystamy, czyli tak jak Państwo widzicie, te elementy się dotyczące zdiagnozowania tych potrzeb się pokazują i na pewno to nie będzie bez znaczenia. Natomiast no, takiego dokumentu jak lokalny program jeszcze nie ma, ale na pewno w tym terminie, o którym tu mówił pan dyrektor, będzie przez nas przygotowany i będziemy go na pewno tworzyć z partnerami.